Witajcie w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? Witaj, Walter.
Martin,
kontynuujemy nasze rozważania o filmie The Letter, dotyczącym Laudato Si oraz o jego wpływie. Zastanawiam się, jak skomentowałby go Martin Luther. Gdy otrzymał bullę papieską, powiedział, że jej miejsce jest na gnojowisku. Ciekawe, czy użyłby tych samych słów, odnosząc się do obecnej sytuacji. Na pewno, przecież pasują idealnie. To niegrzecznie tak mówić. Ależ też mam na imię Martin. To prawda. Rozpocznijmy od modlitwy. Ojcze w niebie, obecna sytuacja jest poważna. Prosimy o oświecenie naszych umysłów, abyśmy uchronili się przed wszystkimi kłamstwami i abyśmy nadal mieli pewność, że to Ty masz władzę i jesteś Bogiem. W imię Jezusa. Amen. Na samym początku należy zrozumieć, że nie ma żadnych innych bóstw oprócz jedynego Boga. To sprawa najwyższej wagi. To On mówi w swym słowie: oto przepowiedziałem wam, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Biblia to prorocza księga, która mówi nam o tym, co się stanie. Gdy to wszystko rozgrywa się przed naszymi oczami, powinniśmy zwrócić się do jedynego Boga, bo oprócz Niego nie ma innego. Świat stworzył szeroki wybór bożków i doprowadził do kompromisu, o którym mówiliśmy wcześniej. Ten kompromis musi osiągnąć punkt kulminacyjny. Gdyby wahadło miało się ruszyć, wychyliłoby się raczej w stronę pogaństwa niż w stronę prawdziwego Słowa Bożego, ponieważ grunt został już przygotowany, a to dlatego, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Apel o zjednoczenie wobec kryzysu klimatycznego. Czy to religia klimatyczna? Zaczęliśmy mówić o tym w ostatnim odcinku. Kontynuujmy tę opowieść. Powróćmy do klipu z filmu The Letter. To oczywiste, że biblijna opowieść o stworzeniu jest mityczną formą wytłumaczenia naszej historii. Nie praktykuję żadnej religii, jednak to, czego można doświadczyć pod wodą, cierpliwie nasłuchując i patrząc, przywołuje na myśl pytanie, kto tym steruje. Skąd to się wszystko wzięło? Patrzysz na naukę i ogarnia cię smutek. Potrzebujemy opowieści i historii, które napawają wiarą i motywacją do podejmowania działania. Każda główna religia podjęła wyzwanie, jakim jest poruszenie tematu kryzysu klimatycznego. Robią to przez ich opowieści i historie. Pierwsze wielkie spotkanie tych religii z największymi grupami klimatycznymi odbyło się w 1986 roku w Asyżu, czyli w miejscu urodzenia świętego Franciszka. Uczestniczyły w nim największe stowarzyszenia stające w obronie klimatu oraz reprezentanci 5 głównych religii na świecie. Laudato Si oraz teologia, na której jest oparty, nawołuje nas do głębszej wspólnoty ze środowiskiem. Papież nigdy wcześniej nie zaprosił zarówno świata świeckiego, jak i świata duchownych do wspólnego rozwiązania jednego problemu. To wyjątkowa sytuacja oraz punkt zwrotny. Papież Franciszek zaczyna swoją encyklikę, którą nazywa Laudato Si, od słów pochwalony bądź, pochodzących z pieśni słonecznej. Cały pierwszy rozdział poświęcony jest świętemu Franciszkowi z Asyżu, który dzięki byciu mistykiem posiadał intuicję do świata stworzonego. Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami, szczególnie z Panem, Bratem Słońcem. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę księżyc i gwiazdy. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata wiatr i przez powietrze i chmury i pogodę i każdy czas. Mamy papieża, Franciszka. Franciszek? To pierwsze takie imię papieskie w historii Kościoła katolickiego. Nikt nie odważył się przyjąć imienia Franciszek, ponieważ wiąże się ono z wyzwaniem, jakim jest naśladowanie poczynań świętego Franciszka. Święty Franciszek z Asyżu, człowiek ubogi, człowiek pokoju, człowiek, który umiłował i chronił stworzenie. Aktualnie nie mamy dobrej relacji ze stworzeniem. Pochwalony bądź, Panie mój, bracie słońce. Mogę powiedzieć, że na swój sposób tego właśnie doświadczyłem w moim życiu jako franciszkanin. Radości z posiadania niczego, ale cieszenia się wszystkim.
Martin,
brak mi słów. To najgorsza forma pogaństwa, jaką można reprezentować. Brat słońce, siostra księżyc. To klasyczny pogański kult słońca oraz księżyca, który zabiera nas z powrotem do Babilonu. To wszystko zaczerpnięte było ze słów Franciszka z Asyżu, opiekuna przyrody. Myślałem, że to Bóg pełni tę funkcję i że to On jest stwórcą. Kim jest ta pogańska jednostka, która podobno nosi chrześcijańską szatę? Dlaczego to On jest wyróżniony? Przecież On nic nie wie, leży martwy w grobie. A jednak właśnie w to wierzy świat. Ziemia staje się bóstwem, a historia stworzenia, według papieża, przybiera rangę mitologii. Zakładam więc, że jest on niewierzącym biologiem, geologiem, genetykiem albo jeszcze kimś innym. Praktycznie w każdym rozdziale Biblii znajduje się nawiązanie do historii stworzenia. Dokładnie. Biblia nawiązuje do ogólnoświatowego potopu, a Jezus potwierdza jej słowa. Ci ludzie przeczą wszystkiemu. Ci ludzie to przeciwnicy Boga, prowadzeni przez jezuitów. Nagle pojawia się ten człowiek i nazywa siebie Franciszkiem, opiekunem stworzenia. Martin, czy istnieje spisany przez nich plan i program, za którym podążają, jednak nikt go nie dostrzega? Mam wrażenie, że to kulminacja wydarzeń z wielu stuleci, z 6000 lat terroryzowania Ziemi przez szatana. Nadchodzi finał, ponieważ teraz diabeł przeciwstawia się prawdziwemu Stwórcy. Umieścił na ziemi człowieka, który jest fałszywym opiekunem stworzenia. Wydaje mi się, że muszę się zgodzić z Marcinem Lutrem w tym, że miejsce tego listu jest na rzymskim gnojowisku. Zgadzam się, tutaj mamy jedyny list, który musimy zgłębiać. Nie ma innego. Jeśli nie będą mówić według tego słowa, to w nim nie ma żadnej światłości. Martin, wiele lat temu prowadziłem wykład na temat upamiętnienia Asyżu. Na tamto spotkanie w Watykanie, które nazwano Asyżem, przybył zarówno papież Franciszek, jak i przedstawiciele innych religii. Wszyscy siedzieli obok siebie na scenie. Symbolizowało to dążenie do zjednoczenia. Sam fakt, że nazwali to Asyżem, który ma związek z Franciszkiem, stał się zwiastunem tego, co miało nadejść. Zostało to zaplanowane już bardzo dawno temu. Wiem, że za chwilę będziemy to omawiać. Jednak już teraz chciałbym zauważyć, że pieśń słoneczna napisana przez Franciszka z Asyżu pochodzi z XII wieku. Dalai Lama i inni przedstawiciele religii z każdego zakątka świata siedzą w jednym długim rzędzie w Watykanie. Co by się stało, gdybyśmy wyświetlili tam wielki napis, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie wsadzilibyśmy w ten sposób kija w mrowisko? Ja tego nie zrobiłem, ale aktualnie słyszymy o pewnym zdarzeniu w Niemczech, gdzie odrestaurowano jeden kościół i odkryto właśnie ten tekst, którego wykucie zostało zlecone przez średniowiecznego króla podczas okresu reformacji. Jest tam wyraźnie napisane, że nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Z tego powodu w parlamencie aż się zagotowało, ponieważ nikt nie ma prawa wygłaszać takich opinii. To właśnie jest stan umysłu ludzi przygotowujących się na nasze czasy. Prawda? Z pewnością. A zatem nie ma żadnego innego imienia. Pamiętam, że pewien jezuicki ksiądz napisał książkę pod tytułem Nie ma innego imienia? Ze znakiem zapytania na końcu. Mówi tam, że jest dużo imion, przez które możemy zostać zbawieni, tym samym bezpośrednio przeciwstawiając się Biblii.
To straszne,
bo udało im się przekonać do tego świat. Obecnie panuje przekonanie, że niezależnie od religii, jaką wyznajesz, możesz być zbawiony. W całej historii naszej planety nie było bardziej nikczemnej, skorumpowanej i oszukańczej organizacji niż zakon jezuitów. Nigdy. To oni są wrogami Boga, to oni są wrogami sprawiedliwości oraz wrogami ludzkości. A najsmutniejsze jest to, że wyglądają tak, jakby czynili wszystko w służbie Bogu. To niesamowicie zwodnicze. Oni służą innemu Bogu, ich słowa i działania mówią same za siebie. Jedyną rolą ich świętoszkowatego Boga jest oszukiwanie ludzi. Spójrzmy na drugi klip z filmu The Letter. Jest nieco długi, ale potrzebny, aby przygotować podłoże do dalszej dyskusji. Te obrazy biblijne są historyczne oraz mają znaczenie mitologiczne. W ten sposób pomagają nam zrozumieć wartości. Wieża Babel została wybudowana. Mówi się o ówczesnej arogancji ludzi. Jeśli podczas budowy robotnikowi spadła cegła, był surowo karany. Ale jeżeli to robotnik spadł, nikogo to nie obchodziło. Dali za niego następnego i praca szła dalej. To klucz do interpretacji tego, co dzieje się dzisiaj. Jeżeli upadnie przyroda, nikogo to nie będzie obchodziło. Arogancja ekonomiczna. Arogancja potęgi kilku osób, które wykorzystują ludzi, naturę i wszystko, co się da, aby przez swoje działania wszystko zniszczyć. Tego lata widzieliśmy pożary, huragany i trzęsienia ziemi. Usłyszeliśmy skargi przyrody, która krzyczy stop. Obecnie zjednoczenie oznacza ocalenie Matki Ziemi, ocalenie bioróżnorodności, ocalenie nas samych oraz naszych dzieci. Nie odrzucajcie nikogo, pomimo że dzisiejsza kultura mówi inaczej. My nikogo nie odrzucamy. Każdy człowiek w swojej ojczyźnie, mieście czy kulturze musi znaleźć na to rozwiązanie. Wszyscy, co do jednego. Ludzkość zamieszkiwała Ziemię i przyglądała się jej od tysięcy lat. Wiele się nauczyliśmy. Nie nazywaliśmy tego ekologią ani konserwacją. Po prostu czuliśmy, że gdzieś tam działa coś znacznie bardziej wspaniałego, tajemniczego, majestatycznego i potężnego. Dlatego uznaliśmy, że jest święte. Wydaje mi się, że musimy przywrócić tę świętość, wydobywając nasze głębokie przeczucie, że gdzieś na świecie istnieją miejsca, gdzie granica nieba i ziemi jest cienka jak pajęczyna. Jestem trochę poruszony, ponieważ po raz pierwszy w życiu widzę ten relikt, pieśń słoneczną. Święty Franciszek umiłował sobie górzyste tereny jak ten. W samotności musiał ponownie nawiązać więź ze źródłem własnego życia. Potrzebował kontaktu z absolutem, wykraczającym poza granice umysłu. To istotne nie tylko dla chrześcijan i innych osób wierzących. Potrzeba nam transcendentalnego powodu, aby zadbać o stworzenie.
Martin,
na myśl przychodzi cytat z Biblii mówiący, że służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, nieprawdaż? Zdecydowanie. Papież odnosi się do zjednoczenia wszystkich religii, nie tylko chrześcijan. Uczy młodzież, że w Biblii znajdują się mity, które możesz sobie powybierać. Możesz też czerpać z buddyzmu albo religii ziemskich. A nawet z ewolucji. Byliśmy tutaj od setek tysięcy lat. Oni negują każdą zasadę biblijną. Wymyślili modlitewnik Laudato Si. Na początku istnienia nawet protestantyzm miał jeden ustawowy modlitewnik. Jeśli nie modliłeś się tak, jak on nakazywał, trafiałeś do więzienia. Jak śmiesz modlić się do Boga swoimi słowami? W tym modlitewniku są powtarzające się modlitwy, które można odmawiać w kółko, bez końca. Biblia jednak mówi, a modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Wyobraź sobie, że przekładasz to na swój związek. Codziennie zaczynasz od tego samego rytuału i powtarzasz swojej żonie to, co kiedyś nauczyłeś się recytować. Prędzej czy później oberwałbyś patelnią w łeb. Zastanawiam się, czy ostatecznie wygnałaby mnie z domu. Dokładnie. Ciekawe, czy Maryja nie jest znudzona tą powtarzającą się w kółko sekwencją 10 Zdrowaś Maryjo i jednego Ojcze Nasz. Oczywiście z usunięciem ostatniej części Ojcze Nasz, bo przecież Bóg nie powinien mieć władzy nad wszystkimi ani wiecznego królestwa. To przygnębiające, że wszyscy ludzie na ziemi, niezależnie od tego, czy wyznają jakąś religię, czy są ateistami, skłaniają się ku pogaństwu. Wtedy wyznanie nie ma już znaczenia. A zaprawą spajającą jest hasło zmiany klimatu. To właśnie ich zaprawa dla wspólnego dobra i ludzkości. To wychwalanie ziemi i służenie stworzeniu zamiast Stwórcy. Nagłówek amerykańskiego tygodnika Newsweek z 25 sierpnia brzmiał tak. Za nasz grzech emisji. 10 plus 1 klimatycznych przykazań. Czytamy dalej, że nadzieja klimatyczna może odżyć nie dzięki 27 zebraniu światowych przywódców w tej sprawie, lecz dzięki znajdującemu się nieopodal miejscu nadrzędnej energii spirytualnej. Nasza grupa niedawno spotkała się na górze Synaj, aby zastanowić się, jaką wiadomość nadziei i transformacji mogą przekazać ludzkości religię, kiedy boryka się ona z zadaniem zapewnienia sprawiedliwości klimatycznej. To bardzo ciekawe, bo opublikował to Newsweek, pismo świeckie. A mówi tutaj o 10+1 przekazaniu oraz o naszym grzechu emisji. Właśnie. Pamiętasz poprzedni odcinek? Skupiliśmy się na rzeczywistości oraz na organizacjach świeckich. Nasze rozważania skończyły się na pytaniu, czy narodziła się z tego religia? Teraz zaczynamy ją dostrzegać. Ruch klimatyczny, szczególnie od strony Laudato Si, jest w głównej mierze ruchem religijnym, a nie świeckim. Dobrze to podsumowałeś, Martin. Czy to nie zastanawiające, że jedno z tych przykazań brzmi: pamiętaj o dniu szabatu? Czy nie mówiliśmy o tym od początku? Jaki to będzie szabat? Oczywiście szabat papieski. To musi być wychwalanie słońca. Ich brat Słońce będzie bardzo niezadowolony, jeżeli nie będą go wychwalali, nie mówiąc już o siostrze Księżycu. Prędzej czy później dojdzie do tego, że każdy będzie miał swojego brata do wychwalania. Nawiasem mówiąc, kto według pisma jest moją matką, moim bratem i siostrą? Czy to nie ci, którzy przestrzegają przykazań oraz czynią wolę ojca? W Izraelu każdego tygodnia w czasie szabatu emisje spadają o 30%, a podczas Jom Kippur, czyli żydowskiego dnia pojednania, najbardziej świętego dnia w roku, są prawie zerowe. Cotygodniowy, ogólnoświatowy, bezemisyjny dzień poświęcony na odpoczynek mógłby zredukować przedostawanie się dwutlenku węgla do atmosfery o 1/7. Mogliby obchodzić go przedstawiciele różnych religii w różne dni. Czci Matkę Ziemię. 15-letnia Christina z Kalifornii mówi, że zmiany klimatu są formą celowego wzniecania ognia, aby spalić nasz dom, który dba nie tylko o nasze życie, ale także o życie każdej żywej istoty. Plus jeden to: nie traćcie nadziei i walczcie dalej. 13 listopada podczas COP27 przywódcy religijni z całego świata wejdą na górę Synaj i będą chcieli dotknąć serc ludzkich i przekazać proroczą wiadomość. Skoro moc Synaju już raz nakłoniła ludzi do moralnej rewolucji, musi tak być po raz kolejny. Muszę to skomentować. Jakie było pierwsze przykazanie dane na górze Synaj? Tylko jeden Bóg. Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Konkretnie. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Ile religii wspina się na tę górę? Praktycznie wszystkie. Co stało się z pierwszym przekazaniem? Zniknęło, dlatego muszą zrobić nowe. Muszą mieć nowe i plus jeden. Śmiejemy się, ale to nie jest śmieszne. I w tym jest problem. Ludzie nie pojmują, jak bardzo poważna jest ta sytuacja. A jest śmiertelnie poważna. To ostateczna konfrontacja Boga Wszechświata. To dla Niego zniewaga, że ludzkość, w tym Jego rzekomi przedstawiciele, zbiera się po to, by odsunąć Go na bok, nie dbając o konsekwencje. Wiesz co, te całe zmiany klimatyczne są jak wieża Babel, ponieważ budują je przeciwko Bogu. Sam papież powiedział, że musimy ocalić samych siebie. Zobaczmy, do czego jeszcze się posunie. Międzywyznaniowa Organizacja Ekologiczna podaje: proroczy apel o sprawiedliwość klimatyczną oraz ceremonia nawrócenia na Synaju. Społeczności religijne oraz ich przywódcy mają do odegrania kluczową rolę w rozwiązywaniu problemu zmian klimatycznych i sprawiedliwości klimatycznej, co wymaga głębokiej transformacji w społeczeństwie. Czy to jest ruch religijny? Oczywiście. Góra Synaj jest szczytem, którego pamiątka i znaczenie jako miejsce objawienia są bardzo ważne w zbiorowej świadomości chrześcijaństwa, judaizmu, islamu i innych religii. Jako starożytna święta przestrzeń była miejscem proroczych przeżyć. To właśnie tam prorocy Mojżesz i Eliasz otrzymali Boże przesłanie we wszystkich trzech tradycjach abrahamowych, a także prorok Muhammad w tradycji muzułmańskiej. COP27 odbywający się na Górze Synaj może przypomnieć ludzkości o naszej świętej odpowiedzialności za troskę o Boże stworzenie. Co uświęca miejsce? Bóg. Ale przed chwilą go usunęli. Więc Synaj nie może być już święty. To samo tyczy się szabatu. Jeśli odsuwasz od niego Boga, jak może nadal być świętym dniem? Spójrzmy na górę Karmel. To święte miejsce. Jednak wybudowano tam sanktuarium Baba, które mówi o cierpiącym krzywdę. Sam zrobiłem tam zdjęcie. Kim jest cierpiący krzywdę? Wyrzucony z nieba. Przybywamy na Synaj jako ruch skruszenia i poszukiwania nowej wizji ludzkości. Co złego jest w starej? Nie pasuje do ich królestwa. Myślałem, że stara wizja miała być wieczna, a nic nie dodał. Tak mówi Biblia. Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Co się stanie z osobami mieszającymi słowa proroctwa? Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu. Jednak oni nadal będą próbowali to czynić. Dążymy do otrzymania i rozpropagowania przesłania o podtrzymującym stworzenie stylu życia oraz o nawykach, o których ludzkość musi dzisiaj usłyszeć. Elijah Interfaith Institute wraz ze swoją Radą Przywódców Religii Świata jednoczy najwybitniejsze postacie religijne świata z judaizmu, islamu, chrześcijaństwa i religii Indii. Wszystko pięknie. Ale wybrali Synaj jako miejsce głoszenia nowych przykazań. Tak naprawdę to oświadczenie szatana. Skoro układają nowe przykazania, to znaczy, że zanegowali poprzednie, a więc na pewno nie będą uznawali szabatu, tylko coś innego. Vatican News z 3 listopada tego roku. Papież podczas wizyty w Bahrajnie ogłasza: sprowadźcie wody braterstwa na pustynię ludzkiego współistnienia. Bardzo zajęty człowiek. I to w takim wieku, jako papież odwiedził USA już 39 razy. Przed swoją męczeńską śmiercią Latimer zapytał Ridleya, kto jest najbardziej gorliwym biskupem na świecie? Odpowiedź brzmiała: szatan. On zawsze jest na stanowisku, niestrudzony w swoich wysiłkach. Nie wiem, czy powinniśmy traktować to jako porównanie, ale właściwie czemu nie? Papież powiedział: jestem w krainie drzewa życia jako siewca pokoju, aby przeżyć te dni spotkania i wziąć udział w forum dialogu między Wschodem i Zachodem w imię pokojowej koegzystencji. Ojciec Święty, już ten tytuł jest bluźnierstwem, podkreślił potrzebę niezmordowanej pracy w celu skonfrontowania awaryjnego stanu klimatycznego oraz wyraził słowa nadziei, że spotkanie COP27 odbywające się za kilka dni będzie krokiem naprzód w tej sprawie. Stoję dziś tutaj jako wierzący, jako chrześcijanin, jako człowiek i jako pielgrzym pokoju, ponieważ dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy nawoływani na całym świecie do poważnego zaangażowania się w zaprowadzenie pokoju. Pokój, Martin. Pokój, bezpieczeństwo i nagłe zniszczenie. Czy dotyczy to tylko świata religijnego, czy świat polityczny też musi się z nim zgrać? Czy Watykan znów ma polityczne wpływy? Czyż nie mówili, że papież tak naprawdę wstępuje na tron ONZ-u? Dokładnie. Włączmy w takim razie ONZ do naszych rozważań. Stolica Apostolska apeluje: powiedzcie tak zjednoczonemu światu ludzi. To artykuł ze strony ONZ-u. Dalej czytamy. Należy zmienić strategię posługiwania się siłami politycznymi, ekonomicznymi i zbrojnymi na plan ogólnoświatowego pokoju. Nie dla świata podzielonego przez skłócone władze. Uważam, że wojna na Ukrainie jest nieodłączną częścią przygotowania jednego światopoglądu. Wreszcie pragniemy pokoju.
We want peace. We finally want peace.
Dokładnie. Najwyraźniej wszystko jest dotknięte tą wojną. Ich apele się zbiegają, zatem mamy z jednej strony chaos, a z drugiej gadanie o pokoju. Teraz do każdego państwa będącego stroną kluczowych porozumień międzynarodowych należy uszanowanie ciążących na nim zobowiązań i wdrożenie tych porozumień, powiedział papieski wysłannik, opowiadając się za wolą polityczną na zbliżającej się konferencji klimatycznej ONZ. Jest to zatem Unia Kościoła i Państwa. Widzieliśmy, że zmiany klimatyczne to tak naprawdę pogańska religia klimatyczna przeciwna Bogu, ponieważ posiada inne przykazania i twierdzi, że zapisany dla naszej przestrogi fragment jest mitem. Zatem, Martin, to idealny przepis na konfrontację. Na koniec zauważył, że Stolica Apostolska złożyła dokumenty do wstąpienia na ramową konwencję Narodów Zjednoczonych. Czemu ciągle używają takich słów? Brzmi to bardzo biblijnie, jakby ktoś wstępował na tron. W sprawie zmian klimatu oraz porozumienia paryskiego, tym samym stając się częścią obu przed COP27. Bardzo polegają na jednoczeniu różnych ugrupowań. Martin, mam rozumieć, że ktoś ci to wysłał. Przybliż nam ten temat. Osoba, która mi to wysłała, zrobiła te zdjęcia w 2011 roku w starym kościele jezuickim w Rzymie. Według mnie to ciekawe, że ten model przedstawia świątynię. Opis poniżej mówi nam, że symbolizuje ona wszystkie religie świata. Na górze umieszczona została figura Jezusa. Oczywiście to nie może być prawdziwy Jezus. To musi być ten pogański. To idealnie pasuje do sprawy z góry Synaj. Mamy tutaj model świątyni obejmującej wszystkie religie. Na świecie rzeczywiście istnieje takie miejsce. To Panteon, gdzie w rzymskim wydaniu umieszczono symbole każdej religii na Ziemi. Ten plan jest zatem dużo starszy. Wysłano ci to akurat teraz. Uważam, że warto przeczytać słowa autora. Stary jezuicki drewniany model świątyni obejmującej wszystkie religie świata, znajdujący się w jezuickim kościele Najświętszego Imienia Jezus w Rzymie, to główny kościół w Rzymie i siedziba jezuitów. Na górze kopuły znajduje się figura Jezusa. Oczywiście nie może reprezentować prawdziwego Jezusa, ale moc papieską. Najwyraźniej jest przedstawicielem Jezusa na ziemi i góruje nad wszystkimi innymi wyznaniami. Wokół budynku znajdują się modele świątyń różnych wyznań, od meczetów po synagogi. Ten model pokazuje wizję zakonu jezuitów i wpasowuje się w kontekst obecnych zmian w dziedzinie religijnej oraz politycznej. Zatem już od dawna celem jezuitów było zjednoczenie wszystkich religii oraz systemów politycznych pod przywództwem Pontifexa Maximusa. To właśnie jest ich celem, a można go osiągnąć poprzez zniszczenie prawdziwej religii. Prawda. To nieprzyjaciel sprawiedliwości. Oni są wrogami Boga. To najbardziej okrutny i despotyczny zakon, jaki kiedykolwiek zhańbił tę planetę. Dla tych, którzy uważają moją opinię za zbyt surową, mogę zacytować Wielki Bój, aby poprzeć ją dowodami. W tej sprawie mogę przywołać setki cytatów reformatorów, którzy mówili dokładnie to samo, co ja. Należy pamiętać, że obecny papież jest jezuitą. Nie musimy obawiać się przyszłości, chyba że zapomnimy o drodze, którą wiódł nas Pan oraz o Jego naukach w przeszłości. Dotyczy to całego świata chrześcijańskiego i reformacji, a także resztki. Zanim porozmawiamy o fałszywych Jezusach i Mesjaszach, pokażemy, co dzieje się w Izraelu. To ciekawe, że izraelski Mesjasz prawdopodobnie zostanie niedługo ujawniony. Człowiek z tego filmu jest znany jako Janucha Rav Shlomo Yehuda. Jednoczy on wszystkie żydowskie sekty. Jest w stanie zacytować całą Torę i zna ją na pamięć. Wyrecytował Torę bezbłędnie, po czym odpowiadał na dotyczące jej pytania, pokazując tym samym, że jest Januką. Przeprowadzał także uzdrowienia. Całują jego dłonie. To niepojęte widzieć tego młodego człowieka już 20 lat temu, kiedy miał 14 lat, prowadzącego wykłady odnośnie Tory. Słowo w słowo wyrecytował cały Talmud. Jak to możliwe? Siedziałem tam zszokowany i zadziwiony, ale wiedziałem, skąd to się bierze. Przychodzi, aby nas zachęcić, ale tylko Rav Janucha sprawia, że nasze pokolenie podejmuje działania, wszczepia w nas światło i oświetla nasze życie, przynosi światło Żydom oraz narodowi izraelskiemu. Dokładnie tego potrzebuje nasze pokolenie. Dziękujemy Bogu za Janukę. Jego Tora jest prawdziwa i absolutna. Musimy zaakceptować jego przewodnictwo. Martin, on potrafi cytować Torę, a także Talmud. A ta druga księga składa się z najgorszych rzeczy, jakie kiedykolwiek można powiedzieć o Jezusie Chrystusie. Na przykład to, że w przyszłości zostanie potępiony. Te słowa są tak bardzo diabelskie i złe, że nawet nie chcę ich teraz cytować. Jest to zatem mieszanka, czyli symbol Babilonu. Po raz kolejny odrzucają tego, który jest drogą, prawdą i żywotem. Pomyśl o konsekwencjach tej sytuacji. To wszystko skończy się jedną wielką katastrofą.
Culminating into one the great disaster.
As long as it's not Jesus.
O ile nie jest to Jezus.
But all these false
wszystkie te fałszywe Jezusy pojawiają się tak, jak przepowiedziano to w Biblii. Dokładnie. Nawet gdy weźmiesz pod uwagę to, że trzecia świątynia będzie prawdopodobnie wybudowana w przyszłym roku. Mamy już jałówkę maści czerwonej, tą idealną. Sprzęty zostały odrestaurowane i odbudowane. Są gotowi, żeby zbudować tę świątynię. Z tego, co rozumiem, chcą zacząć w 2023 i akurat w tym samym czasie pojawił się ten Mesjasz. Nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu. Dom wasz pusty zostanie. Odbudowanie tej świątyni to bluźnierstwo, ponieważ zaprzecza duchowej świątyni, która została już zbudowana. A przywrócenie ofiar jest jak policzek. To negowanie rzeczywistości i przyjmowanie symbolu. Należy objąć tym wszystkie święta religijne. Jeśli mogą objąć je w sferze nie tylko religijnej, ale również politycznej, to stworzą wielką unię wszystkich religii, nad którą pracują. Zobaczmy, jak Hollywood promuje tę ideę oraz jak władze, w tym rządy tak zwanych chrześcijańskich narodów, takich jak USA i Zjednoczone Królestwo, przyjmują święta innych religii oraz uwidaczniają je w mediach. Nadszedł czas, aby docenić ponad 200 tysięcy Nowojorczyków wyznających hinduizm, buddyzm, sikhizm oraz dżinizm, obchodzących Diwali, święto światła. W tym czasie wyrażamy dualizm i światło, które jest w nas i które może odepchnąć ciemność. Dlatego jest to takie ważne. Podjęliśmy decyzję odnośnie tego znanego nam od zawsze dnia. Kiedy chodziłem do szkoły, znałem go pod nazwą Brooklyn Queen Day. Obecnie to Anniversary Day. To nie do końca zrozumiałe święto jest w kalendarzu już od dawna. Myślę, że jest to idealna okazja, aby zamienić go na dzień, który będzie zdecydowanie bardziej znaczący, sensowny i w mojej opinii ważny. Dziękuję. Witamy na Diwali w Białym Domu. To niesamowite, że jestem tu z tyloma przyjaciółmi. Po co świętować światło podczas najciemniejszej nocy, kiedy najtrudniej znaleźć księżyc? Ponieważ wtedy potrzebujemy go najbardziej. Prezydent i pierwsza dama po raz kolejny sprawili, że w tym miejscu każdy Amerykanin może świętować i uczcić swoje tradycje. Oczywiście dzisiaj łączymy się z ponad miliardem ludzi z całego świata, aby zapalić daję i świętować zwycięską walkę dobra nad złem. Martin, wyrazili się całkiem jasno, że świętują wewnętrzne światło. Biblia uczy o kimś, kto mówi, ja jestem światłością świata. Tak, to Jezus. Czy zatem światło jest w nas samych, ponieważ mamy je w środku? Kto przedstawił tę ideę ludzkości?
Lucyfer.
Kiedy więc czcisz światło, czcisz inicjatywę lucyferiańską. Właśnie to dzieje się dzisiaj na świecie. Dzień, w którym się objawi. Według Alice Bailey będzie to w 2025 roku. Martin, czy nie żyjemy w ciekawych czasach? Czy on nie ukaże się nam jako anioł światła? Zgadza się. Możemy to pokazać jako walkę króla północy z królem południa, ale musimy pamiętać, że król północy czasów ostatecznych pod papiestwem symbolizuje wszystkie religie. Więc nawet jeżeli wahadło przechyla się w stronę konserwatywnej konstytucji chrześcijańskiej, nadal będzie to pogańskie chrześcijaństwo, ponieważ będzie opierać się na zasadach papieskich. To wszystko zostało bardzo sprytnie zaaranżowane. Szczęśliwe Time of India zauważyło, że Biden zorganizował największe w historii świętowanie Diwali w Białym Domu. Martin, to ciekawe, że Biden nie był pierwszym prezydentem z takim pomysłem. Artykuł podaje, że obchody tego święta w Białym Domu odbywały się też za czasów prezydentury George'a Busha. To zatem kolejna osoba należąca do tajnego stowarzyszenia Trupia Czaszka. Jak widać, jego członkowie są bardzo zajęci swoimi sekcjami, tajnymi organizacjami, uciskami rąk oraz odprawianiem obrzydliwych rytuałów. Nie ma znaczenia, czy jesteś z lewicy, czy z prawicy. Oba bieguny mają porozumienie w sprawie tej zasady babilońskiej. A w brytyjskim The Guardian podają, Rishi Sunak zostanie pierwszym premierem o innym kolorze skóry niż biały oraz pierwszym wyznawcą hinduizmu w siedzibie rządu na Downing Street 10. To dwa kamienie milowe w ewolucji społeczeństwa wielokulturowego i wielowyznaniowego. Nie mam nic do tego, w co ludzie wierzą. Każdy ma prawo do swojej wiary oraz własnych badań nad tym, co jest prawdą, a co nie. Ale w momencie, kiedy wciągają cię w to i poganizują chrześcijaństwo, trzeba podnieść alarm. Co więcej, akceptacja nie oznacza konformizmu religijnego. Dokładnie. Nie możesz zmieniać perspektywy innego człowieka w celu zachowania harmonii różnych systemów.
amongst the different systems. We can tolerate.
Możemy tolerować się nawzajem. Możemy być sąsiadami, ale nie możemy wspólnie oddawać czci. Widzieliśmy to szczególnie przy rozważaniach o religii klimatycznej. Nie da się tego robić razem.
Sunak
jest praktykującym wyznawcą hinduizmu, aczkolwiek rzadko wypowiada się o swojej wierze publicznie. Został nazwany kolejnym brytyjskim przywódcą festiwalu Diwali, obchodzonego przez miliony wyznawców hinduizmu. Widzimy go tutaj wykonującego czynność związaną z tym świętem. Czy to zachęta dla ludzkości, aby zaakceptowała to, co się dzieje? Czy media grają tu ważną rolę? Tak naprawdę to główną rolę. Mamy już zatem i świat religijny, i świat polityczny. Na pokładzie brakuje nam tylko świata finansowego. Spójrzmy na działania banków. CBA, czyli jeden z największych australijskich banków, rozszerza zakres stosowania systemu śledzenia śladu węglowego. Uczestniczy w tym również Westpac, czyli kolejny duży bank Australii. Po udanym uruchomieniu pilotażowego programu tej technologii w październiku ubiegłego roku, CBA ogłosił, że wprowadzi na rynek nową, spersonalizowaną usługę pomiaru śladu węglowego dla klientów detalicznych. Założą na tobie albo na alkomacie licznik dwutlenku węgla. To już się dzieje. Bank może zapewnić klientom spersonalizowane i szczegółowe informacje o tym, jak ich wydatki przekładają się na ślad węglowy. Ben Glazner, założyciel Togo, powiedział: banki są idealnie przygotowane do tego, aby pomagać swoim klientom w ograniczeniu ich śladu węglowego. Skoro to religia, czy użyją finansów, żeby ją wprowadzić? Z pewnością. Mają władzę, więc mogą zakazać ci kupowania i sprzedawania. Czy nie pasuje to do proroctwa? Biorąc pod uwagę wysoce konkurencyjny rynek, na którym trudno jest się wyróżnić, nie można nie wykorzystać tej szansy na zdobycie renomy i ugruntowanie swojej pozycji jako partnera świadomego klienta. Martin, czy nam się to podoba, czy nie, i tak wepchną nam w gardła swoją religię przy pomocy systemu finansowego. A co zabawne, to my jesteśmy najprawdopodobniej jednymi z najbardziej świadomych osób, które znam, jeśli chodzi o zanieczyszczenia węglowe. Używamy energii słonecznej. Co prawda tylko dlatego, że rząd nie zaopatruje nas w żadną inną energię, więc nie mamy wyboru. Bez energii słonecznej nie bylibyśmy w stanie nagrywać tego programu, ponieważ często nie ma prądu. Czasem po 10 godzin dziennie. Absolutna racja. Zatem znacznie zredukowaliśmy nasz ślad węglowy, jednak pchanie mnie w kierunku afiliacji religijnej tego rodzaju jest sprzeczne ze słowami Biblii. Dzisiaj bank Westpac także ogłosił, że włączy rozwiązanie COGO do pomiaru śladu węglowego do swojej oferty usług. Czy współpracują? To wszystko nabiera sensu. Nie wiem, jak wygląda sytuacja w innych krajach, ale w RPA wprowadzono nowe podatki, a firmy muszą podpisywać dokumenty, stosować się do pewnych zasad i tworzyć raporty dotyczące ich śladu węglowego. Spójrzmy na kolejną megafirmę związaną z tym tematem. To Mastercard. Notka prasowa. Wobec rosnącej pasji konsumentów do ochrony środowiska, Mastercard zdecydowała się na zaprezentowanie nowego narzędzia Carbon Calculator dla banków na całym świecie. Kto zapędza tę pasję? Papież. Oraz jego doradca, Smog. Nowa funkcja Mastercard umożliwia bankom udostępnienie konsumentom danych i wglądu w ślad węglowy, co pomoże lepiej wpływać na ich wydatki oraz podsunąć im sposoby przyczynienia się do zalesiania. Wszyscy możemy się przyczynić i posadzić coś w naszym własnym ogródku. Nie muszę przeprowadzać pogańskiej rytualnej ceremonii, tak jak zrobił to papież z Pachamamą, sadzeniem drzew i w innych sytuacjach. Po prostu rób to, co trzeba w swoim ogródku. Firma Mastercard wyemitowała również obligacje na rzecz zrównoważonego rozwoju o wartości 600 milionów dolarów i niedawno ogłosiła zmiany w swoim modelu wynagradzania kadry kierowniczej, które mają pomóc w przyspieszeniu postępu w zakresie trzech globalnych celów ESG – neutralności węglowej, inkluzji finansowej i parytetu płacowego ze względu na płeć. Ciekawe, prawda? To wszystko wspiera cel firmy, jakim jest stworzenie bardziej zrównoważonej i inkluzywnej cyfrowej gospodarki. Martin, jeśli ludzie nie widzą, dokąd zmierzamy, to obawiam się, że stracili swoją duchowość. Jeśli zakodują znamie zwierzęcia, na przykład na chipach, a ktoś nie będzie chciał tego przyjąć, nie będzie mógł ani kupować, ani sprzedawać. W tym kierunku zmierzamy. Znamie nie może być fizyczne.
This is the way it's going. That mark cannot be a physical.
No.
Rzym dokładnie powiedział, czym jest znamie. To fakt, że papież nadał sobie boski autorytet i wypaczył przykazania z szabatu na niedzielę oraz z Boga na siebie. Znowu pojawia się Sunak, który jest oczywiście orędownikiem cyfrowej waluty. Jego zamiarem jest wprowadzenie Bitcoina. Nie tylko on ma taki pomysł. Rząd każdego kraju na świecie zapowiedział to samo. I dolar, i waluta RPA, i wszystkie inne zostaną scyfryzowane. To skoordynowane działanie. Jaki jest tego cel? Ma związek z religią. Religia i ślad węglowy, który też jest nią powiązany. Wszystko się łączy. Indie wypuszczą swoją cyfrową walutę na przestrzeni 2022 i 2023. Skąd ten pośpiech? Dlaczego to wszystko musi się zdarzyć przed 2025? Kiedy ich mistrz wreszcie się ujawni, a wtedy wszyscy mu się pokłonią i będą go czcić. Ostrzeżono nas, że gdy Jezus powróci, nie dotknie tej ziemi, nie będzie po niej chodził. Wybrani powstaną z grobów i spotkają się z Nim w powietrzu, ponieważ On się do nas nie zniży, więc zawsze, gdy słyszymy, że jest z nami w pokoju, albo gdzieś w Izraelu, na pustyni, i recytuje Talmud. Nie idź do niego, ponieważ cię zwodzi. Nie będzie go też na górze Synaj. Na pewno nie, ponieważ usunięto stamtąd Boga. Washington Post. Badacze ostrzegają, że chrześcijańscy nacjonaliści stają się coraz bardziej radykalni i mają na celowniku wybory. Martin, czy to nie nasze wahadło? Tak myślę. Kolejna forma pogaństwa. Po raz kolejny mają tę samą przykrywkę. Robią to pod pozorem religii eksperymentalnej oraz Królestwa Siedmiu Wzgórz na Ziemi, które jest doktryną jezuicką. Jeśli za tym pójdą, jezuici będą zadowoleni, że ich teologia została włączona w ludzkie myślenie. Odrzucili Biblię, protestantyzm, proroctwo oraz jego interpretację opierającą się na Słowie Bożym i logice, a przyjęli styk bzdur. To przykry stan, a nazywany jest nacjonalizmem chrześcijańskim, który poprowadzi świat w kierunku schrystianizowanej pogańskiej religii. Odwrotnie dzieje się w państwach innych religii, które przyjęły ją do swojej sfery politycznej. W krajach islamskich islam jest częścią ich struktury politycznej, nawet w Bahrajnie. A co z hinduizmem? Przecież Indie są zadeklarowanym państwem hinduistycznym, którego religia jest nieodłączną częścią. Bardzo mądrze zrobili, odcinając Pakistan, w którym raczej panuje islam. W ten sposób Indie mogły utworzyć te wszystkie organizacje religijne. Czemu więc nie mieć chrześcijańskiego regionu, w którym panowaliby wyłącznie jezuici? Amerykański dziennik Grid podaje, fala chrześcijańskich nacjonalistów testuje amerykańską świeckość, nakładając się na religię i politykę jak nigdy dotąd. Kraj niebieskiej i czerwonej religii sprawia, że niektórzy Amerykanie tracą wiarę, a inni wygrywają wybory. Upolitycznienie religii w USA coraz częściej można zauważyć u najwyższych przedstawicieli władzy i organów perswazji, a także, przynajmniej wśród członków partii, obserwuje się znaczny wzrost poparcia dla porzucenia idei rozdziału kościoła od państwa i pozostania po prostu przy kościele. Już teraz wiele władz współpracuje z religiami pogańskimi. Czemu by nie spoganizować chrześcijaństwa? Dopóki nie jest to prawdziwe chrześcijaństwo, szatan jest zadowolony. Chce, żebyś pozostawał w swojej utopii zwiedzenia. Nigdy nie stanie się tak z prawdziwym biblijnym chrześcijaństwem. Stanie się tak, zostanie tylko resztka, głos wołającego na pustyni. Miałem na myśli połączenie Kościoła i państwa. Prawdziwe chrześcijaństwo nigdy nie weszłoby w taką unię. Masz rację. Fox News opublikował ciekawy artykuł. Lewicowi aktywiści napastują konserwatystę czytającego Biblię. Ukradli Biblię, przedarli ją, a potem jeden z protestujących zjadł jej stronę. Pewien mężczyzna czytał Biblię, podeszli do niego, wyrwali mu z dłoni księgę, wyrwali z niej stronę i zaczęli je jeść. Najwyraźniej i dosłownie zrozumieli słowa, że ilekroć pojawiały się twoje słowa, pochłaniały mnie. Były w moich ustach słodkie jak miód. Miejmy nadzieję, że je przyjął. Oby tak się stało. Może pochłonął coś ważnego. Te sprawy są tak absurdalne. Widziałem filmik, na którym ktoś kopie Biblię. Między tymi dwoma grupami jest wielka niechęć, która musi chyba urosnąć do tego stopnia, że prawa religijne będą tak rygorystyczne, iż każdego, kto ośmieli się je przekroczyć, spotka gniew państwa.
Will face the wrath of the state. Well, Martin,
podsumujmy to rozważaniem na temat wszystkiego, co dzieje się teraz na świecie oraz jak Rzym postrzega rolę kapłaństwa. To ważne, ponieważ Rzym jest moralnym kompasem planety, a papież wraz ze swoim listem, o którym rozmawialiśmy, wydaje się być światowym liderem. Bo nim jest. Widzieliśmy też, jakie przyjmuje stanowisko. Zawsze jest w centrum. Zawsze ubiera się na biało, co symbolizuje jego sprawiedliwość, a zarazem neguje sprawiedliwość Chrystusa. Spójrzmy na oficjalne nauki Kościoła Rzymskiego w sprawie stanu kapłańskiego. To książka pod tytułem O godności i obowiązkach kapłańskich autorstwa Alfonsa de Liguori, ogłoszonego doktorem Kościoła katolickiego w 1871 roku przez papieża Piusa IX. Przeczytamy tylko podkreślone fragmenty. Jak zwykle występują tutaj święci i listy do chrześcijan ze Smyrny. Święty Ignacy Męczennik mówi, kapłaństwo jest najwyższą godnością z pomiędzy wszystkich stworzonych godności. Musiał to być święty Ignacy, prawda? Kapłaństwo według świętego Chryzostoma, chociaż wykonywane na ziemi, winno być liczone w poczet rzeczy niebiańskich. Musimy to powtórzyć. Ksiądz to osoba, która składa ofiarę. Protestancki pastor nie może być księdzem, może być tylko ministrem, a to oznacza sługa. Ale księża to osoby, które składają ofiarę. Jaką ofiarę? Przecież to Jezus Chrystus złożył jedną idealną ofiarę. Wedle Kasjana kapłan ważniejszy jest od wszystkich władców ziemskich, od wszystkich wysokości niebiańskich. Widziałem filmik, na którym Biden zwracał się ojcze do bezczelnego smarkacza księdza, co obrazuje tę hierarchię. Jest niższy rangą tylko od samego Boga. Innocenty III mówi, czy są tu jakieś cytaty z Biblii? Nie, wypowiadają się tutaj ci tak zwani święci. Innocenty III mówi, kapłan postawiony jest między Bogiem a człowiekiem. A ja myślałem, że to Jezus jest jedynym mediatorem. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Ale oni mają kogoś innego, ale wyżej w hierarchii niż człowiek. Mamy problem. To duży problem. Zobaczmy, jak bardzo więksi mogą się stać. Święty Dionizy nazywa kapłana mężem Bożym. To bluźnierstwo. A stąd kapłaństwo uważa za godność boską. Wreszcie, święty Efrem naucza, że dar godności kapłańskiej przechodzi wszelkie pojęcie. Przyznam, że moje pojęcie już dawno się przeszło i to na długą wycieczkę po tym, jak zobaczyłem współczesny stan kapłański. Przez szacunek dla godności kapłanu, święta Maria z Oignes całowała ziemię, na której spoczywały ich stopy. Święty Jan, który napisał Apokalipsę, upadł do stóp anioła, ale ten go zganił. Tutaj widzimy przeciwieństwo. Martin, już teraz mam mdłości, ale to ważna sprawa, więc będziemy kontynuować. Boski, mówi święty Cyryl z Aleksandrii. Musimy podkreślić, że cytują tutaj swoich najbardziej szanowanych świętych. To nie jest jakiś mało znany dokument. Czy urzędy ograniczają się do księży? Święty Ambroży nazywa kapłaństwo boskim urzędem. Cały Kościół nie może oddać tyle czci Panu Bogu, otrzymać tyle łask, ile jeden kapłan sprawujący ofiarę mszy świętej. Kościół bowiem bez kapłanów mógłby uczynić co najwyżej ofiarę Panu Bogu z życia wszystkich ludzi. To pogaństwo. Wszystkie narody, jakie by nie były, tak są przed Nim. Martin, w porównaniu z księdzem jesteśmy niczym. Tak więc kapłan odprawiający mszę świętą ofiarowuje w niej Pana Jezusa. Według Biblii jedna ofiara Jezusa wystarczy, więcej nie trzeba. To Jezus był ofiarą. Tak, ksiądz daleko więcej oddaje czci Panu Bogu, aniżeli by wszyscy ludzie uczynić mogli, niosąc swe życie w dobrowolnej ofierze. Pan Jezus poniósł śmierć dla utworzenia godności kapłańskiej. Nie. Myślałem, że w ten sposób otworzył bezpośrednią komunikację z Bogiem. Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Nie było potrzeba, aby Odkupiciel nasz umierał dla zbawienia świata. Jedna kropla krwi, jedna łza, jedna jego modlitwa były dostateczne dla zbawienia wszystkich ludzi. Modlitwa ta o nieskończonej wartości była wystarczająca do zbawienia, nie jednego, lecz nawet tysiąca światów. To neguje ofiarę Jezusa oraz redukuje ją do mechanizmu. Wystarczyłaby łza. Nie, bez krwi nie może dojść do odpuszczenia grzechów. Jezus zapłacił za wszystko. To jest bluźnierstwo. Lecz aby nadać człowiekowi godność kapłańską, śmierć Jezusa Chrystusa była konieczna. To akurat prawda. Musieli zabić Jezusa, aby wznieść się do poziomu kapłana. Przez praktycznie całą mszę Jezus pozostaje martwy, a to dlatego, że na świecie w każdym momencie znajdzie się msza, na której upewniają się, że nadal nie żyje. Kto inny by tego chciał, jak nie szatan? To szatan tego pragnie. Msza jest zatem instytucją szatańską, a transubstancjacja jest szatańskim wymysłem, ponieważ Biblia wyraźnie mówi, że wspominamy jego ofiarę, a nie ją powtarzamy. Zwróćmy uwagę na to, że właśnie ta instytucja kieruje świat ku zjednoczeniu i pokojowi. A ci święci księże, którzy są boscy i cały świat mógłby umrzeć, a nie byłoby to tak ważne jak to, co może zrobić jeden mały ksiądz. To prowadzi nas do kolejnego punktu. 7 listopada 2022. Całkiem świeża sprawa. Francuski kardynał Jean-Pierre Ricard został wymieniony przez Kościół jako jeden z 11 obecnie służących lub byłych biskupów oskarżonych o przemoc seksualną. W swoim raporcie z października 2022 roku niezależna komisja powołana przez Kościół katolicki we Francji, mówimy tylko o jednym kraju, ustaliła, że od lat 50. ubiegłego wieku wykorzystano około 216 tysięcy dzieci, w dużej mierze chłopców w wieku od 10 do 13 lat. Szef zespołu powiedział, że istnieją dowody na działanie nawet 3200 sprawców. Dowody zostały przekazane do prokuratury w 22 przypadkach, w których można było jeszcze wszcząć postępowanie karne. Francja jest jednym z wielu krajów, w których oskarżenia o nadużycia seksualne wstrząsnęły Kościołem rzymskokatolickim. 3200 sprawców w przeciągu mojego życia, od 1950 roku. 216 tysięcy wykorzystanych dzieci. Co z dziećmi w Kanadzie albo USA, albo gdziekolwiek indziej na świecie, które zostały wykorzystane i zamordowane przez tak zwanych bogów, po których powinno się całować ziemię? Martin, to diaboliczny system. Niektórzy powiedzą, że tacy zdarzają się w każdym wyznaniu. Jest jednak pewna różnica. Należy jednak zobaczyć, czego naucza dana denominacja. Przed chwilą przeczytaliśmy, czego uczą na temat księży. Czy kiedykolwiek coś z nimi zrobiono? Nie, nic. Przenieśli ich w inne miejsce, gdzie kontynuowali swoje boskie działanie ułaskawiania ziemi swoją obecnością oraz wykorzystywania kolejnych dzieci. To jest potworne. Grzech jest potworny i nie ma znaczenia, w jakim wyznaniu się pojawia, ale akurat ta denominacja wydaje się być mistrzem w tym zakresie. Oprócz fizycznego wykorzystywania, a ten kardynał wykorzystał 14-latkę, mamy wykorzystywanie psychiczne. Świat doświadczył go, kiedy wpajali w ludzkie umysły najbardziej przerażające doktryny, oddalając ich w ten sposób od wiary w Boga, który ich kocha. Całą kwestię zmian klimatycznych można potraktować jako nadużycie psychiczne. Biblia obiecała, że wszystko, co czyni się w sekrecie, będzie rozgłaszane na dachach. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. Bóg upewnił się, że wszystko będzie odkryte, a mimo to oni wybiorą swój system. Będą udawać, że to nie ma znaczenia. Pojawią się małe nieczystości, które zostaną zamiecione pod dywan i świat podąży za tym diabolicznym systemem na wieczne potępienie, o ile nie ujrzą światła. Będą za nim podążać. Martin, w obliczu obecnych wydarzeń i nowych przykazań, które są prokurowane na górze Synaj, ja i mój dom będziemy służyć Panu. ponieważ ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Pomódlmy się. Ojcze w niebie, to straszliwy system, za którym świat podąża jak za festiwalem światła. Ale ono nie pochodzi od Ciebie. Jest fałszywe, lucyferiańskie światło. Modlę się, aby prawdziwe światło przejęło świat i aby wielu je dostrzegło, oddzieliło się od Babilonu i przyjęło prawdę pochodzącą od Jezusa. Amen. Wychwalamy naszego prawdziwego Zbawcę Jezusa Chrystusa za Jego łaskę i miłosierdzie oraz przywilej pracy w Jego winnicy, by docierać do dusz i przygotowywać je na rychłe nadejście Jego Królestwa.